Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam Was w trakcie właśnie klubu 555, który już 2 dni przed Wigilią rozpoczyna się dzisiaj, w czwartek rano 22 grudnia. Bardzo się cieszę, kochani, że mogę tu być dzisiaj z Wami. Czytałam przed chwilą na czacie, że są tu osoby, które są pierwszy raz z nami. I tak się zdarzyło, że dziś jestem tutaj za Fryderyka, ja, Magda, bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że dla Was również jest to miła niespodzianka. Jak wiecie, pewnie część z Was wie, a może nawet część z Was była wczoraj w Katowicach na finale Inspiriady On Tour. Fryderyk wczoraj z dużą ilością osób spotkał się fizycznie w Katowicach na tym finale, więc dziś odpoczywa. A ja dzisiaj tutaj do Was przyszłam z tematem mi ogromnie bliskim i mam taką nadzieję, że poruszymy tu wspólnie bardzo ważną dyskusję, szczególnie ważną z perspektywy świąt, które się za chwilę zbliżają. Patrzcie, ja już mam choinkę. Świąt, które bywają stymulujące bardzo pozytywnie i dobrze nam robiące, ale też świąt, które czasem powodują w nas napięcie, stres, różne oczekiwania i tym samym i również bardzo niewspierające myśli. Więc dziś będziemy mówić o zdrowych głowach, w których czasem pojawiają się niezdrowe myśli. Ale zanim to zrobimy, kochani, to po pierwsze chcę powiedzieć, że dziś, tego właśnie 20 grudnia, imieniny mają między innymi Judyta, Beata, Honorata, Zenon czy Franciszek. I to jest z jednej strony informacja z kalendarza, ale doniosły mi pewne ptaszki, że dzisiaj, kochani, urodziny ma Krysia Wróblewska, więc ściskam, kochana cię Krysiu, bardzo, bardzo mocno ja, ale mam nadzieję, że ściskacie tutaj więcej osób na naszym live i na klubie i życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze, najwspanialsze w tym niesamowitym dniu 100 lat i wszystkiego, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kochani, my dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowiu mentalnym, o zdrowiu psychicznym, które w Polsce traktowane było przez wiele, wiele lat, tak bym powiedziała, po macoszemu, żeby nie powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu powiedzenie, że chodzi się do terapeuty, do psychoterapeuty, że korzysta się z pomocy i wsparcia w tym obszarze było nawet nie obciachem, to po prostu to był stygmat. I bardzo, bardzo się cieszę z tego, a ponieważ jestem ogromnym, ale to ogromnym adwokatem psychoterapii, sama właśnie po 4 latach, słuchajcie, takiej własnej psychoterapii niedawno zakończyłam taki proces, to mam takie poczucie, że nie ma wystarczająco dużej ilości okazji, żeby powiedzieć sobie o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że nasza psychika jest tak samo ważna jak ciało. I pamiętam kiedyś, jesteśmy w tygodniu zdrowia, więc ten temat w taki naturalny sposób do mnie przyszedł. Ja w ogóle, to jest ciekawostka, słuchajcie, jestem pierwszy raz, od kiedy istnieje klub, a istnieje prawie 4 lata, to jestem pierwszy raz w tygodniu zdrowia tutaj właśnie z Wami i zawsze mi się marzyło, że jak już przyjdę w tym tygodniu zdrowia do Was tutaj, żeby się z Wami spotkać, to właśnie chciałabym poruszyć ten temat. I ten temat to jest, zacznę od takiego zdania, które kiedyś usłyszałam. Temat, który z mojej perspektywy jest ważniejszy niż kiedykolwiek, a przed świętami to już w ogóle. A mianowicie tego, że słuchajcie, usłyszałam jakieś takie porównanie i to porównanie brzmiało tak. Jeśli sobie złamię nogę albo rękę, albo sobie coś zwichnę, albo generalnie się uszkodzę, to nikt, absolutnie nikt na widok złamanej nogi nie powie mi, nic się nie stało, no jakoś to przechodzisz i trudno, minie. Tylko każda absolutnie odpowiedzialna osoba na widok tej zwichniętej, złamanej nogi powie, ej, musisz jechać na SOR i założyć tam, zrobić prześwietlenie, sprawdzić, czy wszystko jest ok, i prawdopodobnie założyć tam gips, albo nie wiem, włożyć tą nogę, czy tą rękę w jakąś ortezę, czy coś innego. I to jest dla nas normalne. Absolutnie takie w ogóle totalnie normalne. Natomiast w momencie, kiedy, i teraz użyję specjalnie tego samego sformułowania, my uszkodzimy w jakiś sposób albo doznamy jakiegoś trudnego doświadczenia, bo popatrzcie, że lekarze używają słowa trauma również, znaczy traumem nam się kojarzy, trauma nie wiem jak wam, ale mnie bardzo często właśnie z psychiką, a lekarz medycyny również powie wam, że złamana noga czy złamana ręka to również jest trauma. I teraz, jeżeli doznamy jakiegoś trudnego doświadczenia na naszej psychice, to teraz czy my mamy taki naturalny sposób myślenia o tym, że właśnie, że to, co się stało w naszej głowie, jest tak samo pilne do zaopiekowania jak nasza noga i ręka? I teraz to poddaję takiemu pytaniu, które każdy z was sobie może na nie odpowiedzieć, a możecie na nie odpowiedzieć na czacie. Ale ja mam takie poczucie, że w wielu, wielu sytuacjach właśnie wtedy przychodzi nam do głowy powiedzieć komuś, a wszystko będzie okej, do wesela się zagoi, tak, nie wiem, potrzebny jest czas. I z jednej strony dajemy tej osobie troskę i wsparcie, ale z drugiej strony na poziomie wielu set lat kultury i podejścia do właśnie obniżania jakby znaczenia psychiki w naszym zdrowiu, nie mamy takiego naturalnego, i to nie mówię, wiecie, my, bo my jesteśmy w rozwoju, jesteśmy świadomi, ale mówię, my jako ludzie na świecie mamy taką tendencję do jakby obniżenia tego właśnie, co się dzieje w naszej psychice na poziomie znaczenia zaopiekowania się tylko tym, co się dzieje tu i teraz. I to jest szczególnie ważny czas, słuchajcie, bo to jest taki czas, w którym ludzie, którzy mają zdrowe, poprawne relacje ze sobą, z innymi, mają prawdopodobnie już teraz podekscytowanie, radość w sobie z tego, że za kilka dni zasiądziemy do świąt, do Wigilii razem z naszymi bliskimi, cieszymy się, pewnie kupujemy jakieś prezenty, chociaż nie wszyscy, bo ja na przykład nie kupuję, ale jesteśmy w takim mocnym poczuciu podekscytowania, ale ten czas również, słuchajcie, według badań i statystyk mówi o tym, że jest masa ludzi w Polsce, którzy właśnie teraz przeżywają najtrudniejsze takie rozterki mentalne. Jest koniec roku, czas podsumowań. Nie wszyscy mają z kim, słuchajcie, spędzać święta albo spędzają te święta z osobami, które niekoniecznie ich wspierają. I to jest dla wielu, wielu ludzi czas, w którym jeszcze gorzej, jeszcze trudniej znosi im się to, co w ich głowach się pojawia. Dlatego też ja, słuchajcie, dzisiaj postanowiłam, ja nie wiem, czy ja wam kiedyś zdradzałam, bo dla tych z was, którzy widzą mnie po raz pierwszy, dopiero robię to w tym momencie, ale jeśli widzicie mnie po raz pierwszy, to jestem trenerką, jedną z trenerek w firmie Hexagon Pro, którą założył Fryderyk. I jakby to, czego wiele osób o mnie nie wie, to, że jestem absolwentką studiów filozoficznych i mam taką, pomijając, że mam taką tendencję do, wiecie, filozofowania na różnych poziomach, wyciągania, robienia takich syntez, ale jestem osobą o ogromnej wewnętrznej ciekawości, o czym też opowiadałam ostatnio w klubie, to właśnie z tego powodu chcę sięgnąć, słuchajcie, i wiecie, że ja nigdy nie zawodzę i zawsze przynoszę książkę, więc przyniosłam książkę, możesz sobie jeszcze zdążyć ją kupić przed świętami. Postanowiłam sięgnąć do tego, dlaczego tak jest, że ludzie traktują ciało i, nie wiem, na przykład w zdrowiu się mówi, suplementuj się, nie wiem, ruszaj się, tak, jedz w jakiś tam sposób, bardziej istotnie od tego, co w naszej psyche, a tak naprawdę, że jedno wpływa na drugie, a drugie wpływa na pierwsze bardzo, bardzo silnie, to chcę wam powiedzieć, że powodem tego całego zamieszania, które trwa z dobre kilkaset lat, od jakiegoś połowy XVII wieku, jest taki pan, o którym się już teraz pisze książki. Ta książka się nazywa Błąd Kartezjusza i być może właśnie kojarzycie tą postać Kartezjusza, który to znany jest absolutnie z takich słów, których uczono większość z nas w szkole, a te słowa brzmią cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem. I teraz Kartezjusz, bardzo mądry człowiek, bardzo fajny człowiek, bardzo ważny filozof w historii filozofii, można powiedzieć, że rozkochał nas ludzi w myśleniu o tym, że nasz intelekt jest tak nieprawdopodobny, że jest tak absolutnie nieskończony, że w związku z tym, że jest taki fantastyczny, to może należałoby się nad nim bardziej pochylić. No i on miał taką uroczą chęć pochylenia się nad umysłem trochę bardziej, a ona poszła razem z rozwojem świata i medycyny w taką niebezpieczną stronę, która spowodowała, że gdzieś na przełomie właśnie XIX i XX wieku ludzie skupili się już w zasadzie prawie tylko i wyłącznie na tym, żeby odkrywać, co my tak naprawdę możemy zrobić z tym naszym umysłem, żeby wpłynąć na to nasze takie obniżone, to było, wiecie, na poziomie znaczenia, takie ciało, co tak choruje, takie ciało, co tak, nie wiem, czasem nam gdzieś nie do końca pasuje. I rozdzielono w pewnym sensie to jakby właśnie te dwie no nierozłączne struktury, psychę i ciała, na takie dwa elementy i doprowadzono do momentu, w którym no właśnie przełomie XIX-XX wieku ludzie zaczęli być zafascynowani tym, w jaki sposób nasz intelekt może właśnie na nasze ciało wpłynąć. I tu następuje drugi ważny przełom. Pewnie część z Was zna takie historie, a jest taka jedna bardzo znana historia. Ona jest trochę przerażająca z perspektywy dzisiejszych czasów, ale tak wyglądała jeszcze ponad 100 lat temu medycyna, że kiedy, wiecie, podejmowaliśmy pierwsze operacje na świecie, kiedy na przykład medycyna odkryła, że można dokonać takiego zabiegu jak cesarskie cięcie, to właśnie w tym czasie na świecie umierała potężna ilość osób na zakażenia, wirusy, na przeróżne tego typu dolegliwości. I lekarze, słuchajcie, jeszcze na przełomie XIX-XX wieku nie potrafili na przykład skumać jednej prostej rzeczy, że jeśli lekarz wychodzi z prosektorium i ma nieumyte, nieodkażone ręce i wchodzi na operację na otwartym, że tak powiem, ciele, to może zabić pacjenta tylko dlatego, że tych rąk nie umył. I to był czas, kiedy myśmy bardzo mocno eksplorowali, co możemy zrobić, jak sobie pomóc w kontekście medycznym. I to był też taki moment, kiedy dla odmiany bardzo, 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 ale to bardzo przechyliła się ta szala, rozdzielone, przypominam, cały czas mamy umysł od ciała, w stronę fascynacji, to co w takim razie możemy zrobić z naszym ciałem? Co my możemy zrobić w kontekście operacji, potem przeszczepów, bo przecież dzisiaj jesteśmy już w stanie pomóc ludziom tutaj w tych kontekstach bardzo mocno. I w drugą stronę ta szala przechyliła się bardzo mocno w myśleniu o zdrowiu, jako o takiej nauce, która nam pozwala, czy takiej dziedzinie, która nam pozwala właśnie, nie wiem, wstawić komuś sztuczną nogę, nie wiem, poprawić mu słuch aparatem słuchowym i tak dalej, i tak dalej. Teraz ja robię, słuchajcie, taki długi wstęp, mam nadzieję, że on jest ciekawy dla Was, bo to taka synteza jest rzeczy, które wszyscy w teorii wiemy, a pewnie niewiele się nad nimi zastanawiamy, ale opowiadam Wam to dlatego, że przez te kilkaset ostatnich lat tak naprawdę rozdzielone zostało coś, co tak dla odmiany, jakbyśmy sięgnęli tam 2500 lat temu, czy 3000 lat temu do nauk Dalekiego Wschodu, czyli hinduskich, buddyjskich, rozdzielone zostało coś, co dla ludzi przez wiele tysięcy lat było naturalne i jest nierozłączne, czyli właśnie wpływ umysłu na ciało i ciało na umysł. I to jest w ogóle jeszcze a propos ciekawostek, opowiem Wam ostatnią ciekawostkę, co prawda tej książki nie przytargałam ze sobą, ale jest taka fantastyczna, słuchajcie, książka. Jedna z najciekawszych książek, jaką w tym roku przeczytałam. Spróbuję Wam znaleźć okładkę tej książki, już ją znalazłam. I ona się, słuchajcie, nazywa, spróbuję to tak jakoś powiększyć, mam nadzieję, że mi się uda. Ona ma taką różową okładkę, on teraz mi nie łapie ostrości, bo łapie ostrość na mnie. Ale nie ma znaczenia, podam Wam tytuł i ona się nazywa Uspokój swój mózg. I to jest książka, którą, słuchajcie, napisał psychiatra, bardzo zresztą znany w Skandynawii psychiatra, który zbadał i sprawdził i zmierzył i w różne sposoby dotknął tego tematu, że nie tylko właśnie bardzo, ale to bardzo boleśnie odczuwamy skutki tego takiego skupienia się albo tylko na tym, co mentalne, albo tylko na tym, co cielesne, zapominamy o tym połączeniu, ale słuchajcie, zbadał również, i to jest niesamowite, super ciekawe, że dowolny ruch, który wykonujemy, to może być bieganie, tańczenie, chodzenie, jeżdżenie na koniu, nie ma znaczenia. Chociaż jeżdżenie na koniu może być o tyle trudne, że nie wiem, nie znam się, bo nie jeździłam nigdy konno, to mi powiecie, napiszecie mi tu w komentarzach, czy ono może podnieść puls znacząco w długim czasie, w sensie na start pewnie wszystkim, bo jak wejdę na konia pierwszy raz, to mi się podniesie puls ze stresu. Ale chodzi o wysiłek fizyczny, który podnosi nam puls. Czyli takie, które powoduje jakieś pobudzenie naszego ciała, to że dwie, trzy takie sesje w tygodniu, które przynajmniej na 15-20 minut podnoszą nam puls o kilkanaście, kilkadziesiąt procent od takiego pulsu spoczynkowego, mogą, słuchajcie, uwaga, i to jest hit, dla mnie to było totalnie rozbrajające, wpłynąć na zmniejszenie naszych stanów depresyjnych i na poprawienie naszego w ogóle takiego dobrostanu mentalnego. I to tylko pokazuje, a to są bardzo nowe badania, że my jesteśmy w stanie wpływać przez ciało na umysł, ale też, że umysł, i dlatego jestem tutaj dzisiaj z Wami, może bardzo mocno, o, dziękuję Ci, Joasiu, bo Joasia napisała, że podnosi. No to właśnie, że przede wszystkim, że my możemy wpływać również przez nasz umysł na nasze ciało. I teraz wracając do tej naszej zdrowej głowy, każdy z nas się rodzi ze zdrową głową, albo większość z nas się rodzi ze zdrową głową, jeśli tylko mamy takie szczęście, to jest tak, że w tej naszej zdrowej głowie bardzo, ale to bardzo często pojawia się masa niezdrowych myśli. I jest to takie nasze ewolucyjne, pierwotne i bardzo naturalne. I chcę Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was ma takie poczucie, że coś jest z nim nie tak, bo mu pojawiają się czasem w głowie krytyczne myśli, myśli, które go gdzieś w jakiś sposób hamują, czy przekonania, które go blokują w życiu, w realizacji tego, czego chce i pragnie najbardziej, to jest to naturalne, absolutnie ludzkie i każdy, absolutnie każdy z nas tego typu myśli i przekonania od czasu do czasu w swojej głowie zauważa. I teraz tylko kluczowe jest tak naprawdę to, co z nimi robimy, bo to jest gigantycznie istotne, żebyśmy wiedzieli o tym i sobie dali taką akceptację na to, że w każdej zdrowej głowie, uwaga, i będę to powtarzała jeszcze dzisiaj parę razy, w każdej zdrowej głowie pojawiają się niezdrowe myśli, pojawiają się niezdrowe przekonania. W każdej, absolutnie każdej, a w efekcie tego pojawiają się też bardzo nieprzyjemne emocje potem. I teraz tylko od nas tak naprawdę zależy, co my z tymi myślami zrobimy, ponieważ jeśli my będziemy wzmacniać, tak trochę jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy takie doniczki, doniczki z kwiatkami, każdy ma jakieś tam swoje ulubione, więc sobie wyobraźcie swoje, to co będziemy podlewać, to będzie rosło. I teraz możemy sobie wyobrazić takie dwie doniczki z różnymi zupełnie roślinkami, w jednej mamy pięknego, nie wiem, ja sobie wyobraziłam storczyka, a w drugiej mamy jakiegoś, nie wiem, na przykład chwasta, bo nie powiem kaktusa, bo lubię kaktusy. I teraz jeżeli mamy te dwie doniczki, w jednej jest taka myśl, która nas wspiera, która nas zasila, która jest dla nas dobra i w ogóle jest super, a w drugiej mamy taką myśl, która jest takim chwastem, czyli to jest właśnie taka myśl z serii, nie wiem, nie dam rady, nie mogę, i tak dalej, to tylko od nas tak naprawdę zależy, którą z nich podlejemy, ale uwaga, to jest bardzo istotne, że tak naprawdę to, czego uczy między innymi rozwój osobisty, to że zdrowe również jest powiedzieć sobie, mam jedną i drugą w sobie. Nie mówić, a ja nie chcę tych chwastów, a ja nie chcę tam tych brzydkich rzeczy, ja nie chcę tych myśli, bo to jest, słuchajcie, toksyczne. I to powoduje, że pojawia się w nas jeszcze większe napięcie, bo w momencie, w którym próbujemy usunąć, co jest naturalną częścią nas, to w tym momencie jakby rośnie w nas coraz mocniej takie poczucie wewnętrznie, że hej, ale to tam jest, więc coś może jednak ze mną jest nie tak. Ale tak długo, jak potrafimy zauważyć, że jest jedno i drugie, że jest jedno i drugie i że mamy te fajne myśli, te niefajne myśli, ale to od nas tak naprawdę i tylko i wyłącznie od nas zależy, na których skupimy swoją uwagę, czyli które z nich podlejemy, które z nich się rozwinie, to tak naprawdę to, nie wiem jak w Was, ale we mnie powoduje bardzo duże poczucie takiej sprawczości i takiego poczucia, że to tylko i wyłącznie ode mnie będzie zależało, którą z tych rzeczy wybiorę, że chcę iść z nią dalej. I to jest bardzo, słuchajcie, ważne, żebyśmy pamiętali, że w tych naszych zdrowych głowach od czasu do czasu się pojawiają niezdrowe myśli, a decyzja, jaką mamy do podjęcia, to jest decyzja o tym, którą z nich chcemy podlewać. I ja mam takie poczucie, że jesteśmy w takich wyjątkowych czasach, w których bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, ważne jest to, żeby mówić o tym, że my w sobie mamy te trudne rzeczy, bo jak nie przyznajemy, że mamy w sobie te trudne rzeczy, to wywołujemy w sobie i w innych napięcie i takie oczekiwanie, że należy usunąć coś, co jest naturalne dla nas wszystkich ewolucyjnie, bo nasz mózg został w taki sposób zaprojektowany przez, co tam wierzycie, Boga, Wszechświat, nie ma znaczenia, że on nas ma chronić przed porażkami, on nas ma chronić przed niebezpieczeństwami, on ma nas chronić przed masą różnych rzeczy. W związku z tym on się najpierw skupia na tym, co jest niefajne, po to, żeby móc nas chronić. I jeżeli my pojawiają nam się jakieś myśli trudne i niefajne, to wtedy my sobie nie powinniśmy mówić, ojej, ze mną jest coś nie tak, do dupy, bania, tylko powiedzieć sobie, hej, no okej, okay, no nasz mózg, że mój mózg jest piękny, cudowny, wspaniały, ja sobie tak bardzo często, słuchajcie, mówię. I on ma taką tendencję do tego, żeby mnie po prostu chronić od trudnych rzeczy, więc pojawiają się te takie niefajne, dziadowskie, beznadziejne myśli, bo to są takie myśli, które mają, to jest taki trochę ochroniarz nasz, wiecie, taki strażnik. One mają mnie przed czymś uchronić. Ale też czasem bywa tak, że my utykamy w tych myślach nieprzyjemnych i takich niezdrowych, dlatego że my mamy z nich, słuchajcie, jakąś wtórną korzyść. I ja bym chciała, żebyście sobie dzisiaj zadali pytanie do tych z Was, którzy być może zauważają w sobie taką tendencję do tego, żeby się przyczepić do tych trudniejszych rzeczy i tak się ich trzymać. Chociaż ja wiem, że tutaj takich osób jest naprawdę niewiele, o ile w ogóle są, bo po to przecież jesteśmy tutaj w klubie razem i się rozwijamy, żeby zmniejszać to poczucie. Ale że jeżeli mamy taką tendencję, to warto sobie zadać takie pytanie, jaką ja mam korzyść z tego, że się tych nieprzyjemnych i tych trudnych myśli czepiam. Bo czasem jest tak, że jakaś korzyść z tego się pojawia. Na przykład jeżeli, nie wiem, mam obniżony nastrój, jestem taki trochę zdołowany czy zdołowana i trochę taki może marudny, czy właśnie uprawiając, jak to ostatnio powiedziała doktor Kasia Czyż w Szczecinie, yinging, to ileś osób bardziej się o mnie troszczy, to ileś osób z większą uwagą zwraca uwagę na mnie i to mi daje jakąś korzyść, więc to też warto sobie zadać takie pytanie. Natomiast zasadnicze tak naprawdę jest to, żeby pozwolić sobie powiedzieć i pozwolić też powiedzieć innym, kiedy jest nam trudno, że jest trudno, bo popatrzcie, jak dużo złego, takiego niedobrego i takiego toksycznego robi nam to, że w rozwoju osobistym mówimy tylko o tym, co jest dobre i mówimy, trzeba się skupić na dobrych myślach, trzeba się skupić na pozytywie. I ja się z tym w pełni zgadzam, żeby była jasność. Ale krok przed tym skupieniem się na pozytywach, czyli podlaniem tego właściwego doniczki kwiatka, jest taki moment, w którym mówimy sobie, okej, mam w sobie i to, i to. I to jest moja decyzja, co z tym zrobię. I to jest szczególnie, słuchajcie, ważne z poziomu takiej odpowiedzialności społecznej. Bo kiedy my w rozwoju osobistym, jako ludzie, którzy już mamy pewien stopień świadomości, wychodzimy z tej naszej bańki, schodzimy do ludzi, którzy są o kilka poziomów niżej w swoim rozwoju i mówimy im, trzeba się skupiać tylko na pozytywnym. To ktoś, kto nie rozumie tego, co właśnie do Was teraz powiedziałam, może się poczuć jeszcze gorzej po takim komunikacie, niż czuł się, zanim przyszliśmy do niego z tym komunikatem. I to może sprawić, i to jest taka nasza odpowiedzialność, bardzo, bardzo ważna, to może sprawić, że pogłębimy jego depresję. To może sprawić, że pogłębimy jakiś jego stan lękowy. To może sprawić, że zamiast mu dać to, co mamy w intencji i w trosce, czyli mu pomóc, to może się okazać, że mu w tym konkretnym momencie, chociaż tak nie chcemy, jeszcze, wiecie, pogorszymy to jego samopoczucie. Więc to jest bardzo, słuchajcie, istotne, żeby w tym takim szczególnym czasie teraz pamiętać o tym, że nie wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu w naszym rozwoju i taka odpowiedzialność społeczna nas tutaj, tej najbardziej rozwiniętej rozwojowo społeczności w Polsce, bo w to wierzę, że tak jest, jest taka, żeby właśnie nazywać pewne rzeczy po imieniu i mówić, szczególnie osobom, które w rozwoju są dopiero na początku, że to jest istotne i ważne, żeby zauważać, że mamy w sobie i to, i to. Mamy i to dobre, i to nieprzyjemne, i to my decydujemy, co z tym zrobimy. Ja znalazłam jakiś czas temu taki fajny cytat, słuchajcie, taki bardzo też mocno dający do myślenia. W książce, którą też Wam bardzo polecam, mam nadzieję, że tu będzie widać okładkę. Ta książka tak świeci. To jest taka książka, to nie jest książka do czytania, od razu zaznaczam. To jest dobra książka na prezent dla siebie na święta albo na prezent dla kogoś bliskiego, ponieważ ta książka wypełniona jest przepięknymi ilustracjami i cytatami. I jest tutaj, słuchajcie, taki cytat, jak sobie pozwolę, a propos, popatrzcie. Są takie ziarna, tu widać, mam nadzieję, które zasiewa dziewczyna, i po drugiej stronie, na drugiej kartce, mamy kwiaty, które rosną. I tutaj pada takie zdanie, słuchajcie. I to zdanie brzmi: wszystkie kwiaty jutra są dzisiaj ziarnami. I ona zasiewa miłość do siebie, ona zasiewa tam spokój wewnętrzny, ona tam zasiewa uzdrowienie. I pokazuję Wam to dlatego, że jeżeli ktoś dzisiaj ogląda to. Ten klub i słucha tego, co mówię, to być może myśli sobie, okej, ale ja w sobie widzę dzisiaj więcej tych nieprzyjemnych rzeczy niż tych przyjemnych rzeczy i nie wiem, jak mam uwierzyć w to, że to może się wydarzyć, że to się zmieni. To właśnie dla Was, słuchajcie, pokazuję Wam ten obrazek, abstrahując od tego, że możecie sobie po prostu tę książkę sprezentować albo komuś bliskiemu właśnie jako taki prezent też w swojej drodze. I też na moim Instagramie, na który Was zapraszam bardzo serdecznie, Magdalena Daniłość, znajdziecie zestaw różnych książek, które się nadają świetnie na prezent pod choinkę, jeśli jeszcze takiego prezentu nie macie. Natomiast to jest, kochani, przeważna myśl, która mówi o tym, że nie chodzi o to, czy coś istnieje, czy nie istnieje, tylko chodzi o to, co my z tym zrobimy. I chodzi o to, że jeśli my zasilimy, podlejemy, damy energię temu, co nas obniża, to w naturalny sposób wcześniej czy później będziemy nie tylko w depresji, ale będziemy to czuli też w naszym ciele. I będzie się to tak naprawdę przenosiło na wszystkie aspekty naszego życia. Natomiast w momencie, kiedy decydujemy się o tym, że dostrzegamy, bo to są dwa kroki. Po pierwsze, najpierw, że dostrzegamy, że jest to i to, a potem, że wybieramy, co chcemy, żeby nas zasiliło, to nie wiem jak w Was, ale we mnie to sprawia bardzo duże poczucie takiej sprawczości na zasadzie, to tylko ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. To tylko ode mnie zależy, na czym ja skupię swoją uwagę. To tylko ode mnie zależy, czy ja w czasie świąt będę skupiona na tym, że czegoś nie zdążyłam zrobić, że powinnam zrobić, że nie wiem, coś nie do końca wyszło tak, jak powinnam. Wiecie, to jest trochę tak jak. Ja to podaję, że często taki przykład, nie? Że wiecie, powiedzmy, że siedzimy przy wigilijnym stole i na ten piękny biały obrus, taki cudowny, wyprasowany, wychuchany, wykrochmalony, w trakcie jedzenia barszczu kapnie nam barszcz na ten obrus. To, o czym wam teraz mówię, to jest dokładnie ta analogia. To jest pytanie o to, czy ty będziesz przez cały wieczór wigilijny patrzeć na tą jedną kropkę na tym obrusie i zamiast być ze swoimi bliskimi, myśleć o tym, że ojej, czy ja dopiorę ten obrus, czy mi się uda, albo ojej, ale porażka, tylko mnie się zdarzyło, przy stole tyle osób, a tylko mnie kapnęło. Czy ty powiesz, no okej, no kapnęło, trudno, zdarzyło się, jest jak jest, i przeniesiesz swoją uwagę na to, żeby kosztować tych potraw, żeby być z tymi bliskimi i żeby się dobrze bawić, bo po to są święta. To jest tak naprawdę, wiecie, o tym właśnie. I ja Was chcę zachęcić do tego bardzo, bardzo, żeby pamiętać o tym, że jedno i drugie, i nasze ciało, i nasz umysł, że nasze zdrowie to jest więcej niż tylko To, o czym bardzo często mówimy, że nasze zdrowie to tak naprawdę jest zadbanie i dobrostan i w jednym obszarze i w drugim obszarze, ale przede wszystkim właśnie, żeby pamiętać o tym, że to, co zasilamy, to to rośnie. I dlatego też bardzo, bardzo słuchajcie, Was zapraszam dzisiaj serdecznie już do tego, żeby jeśli czujecie, że potrzebujecie takiego wzmocnienia przed nowym rokiem, to żeby wspólnie spotkać się za, liczę teraz w głowie, 6 dni. Za 6 dni zaraz po świętach, razem z grupą kilkuset osób, a może i więcej, bo zapisanych na to wydarzenie już jest ponad 1500 osób, będziemy, słuchajcie, brać udział w dwudniowym wydarzeniu, które ja organizuję w przyszłym tygodniu, które jest takim wydarzeniem, w którym to będziemy sobie pracować nad intencjami naszymi na rok 2023, pierwszego dnia warsztatowego, a drugiego dnia wspólnie będziemy medytować i będziemy mieli taki moment, taką 30-kilkuminutową medytację wspólną, razem w kilkaset osób. Będziemy te intencje zasilać, będziemy właśnie siać to ziarno, słuchajcie, siać to ziarno. W zeszłym roku na tej medytacji intencji było na żywo wspólnie prawie 600 osób i zrobiliśmy taki eksperyment, on jest niesamowicie silny i ważny i zrobimy go też w tym roku, że jeśli ktoś będzie chciał te swoje intencje zapisać i wysłać do mnie, ja Wam wszystko na tym warsztacie wyjaśnię, to wyślecie sobie taki list do siebie, ale do mnie, ja go nigdy nie otworzę i za rok go do Was odeślę, po to, żebyście mogli sprawdzić, czy te intencje się zrealizowały. W tym roku odesłaliśmy wiele takich listów i niesamowite było to, jak dużo osób w tym roku pisało do mnie, wow, to jest nieprawdopodobne, jak moje intencje z zeszłego roku, w tym roku po prostu się same, oczywiście nie same właśnie, ale podlane i zadbane ziściły, zmanifestowały i udało się i jakby jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym chciałam być. Więc jeżeli czujecie, że chcecie wziąć udział w tym wydarzeniu, to właśnie jesteśmy dzisiaj na etapie zapisów. To są bezpłatne zupełnie warsztaty. Tutaj pod linkiem, który został już wrzucony i będzie przypięty, możecie się na nie zapisać. Więc mam nadzieję, że spotkam się z Wami licznie w trakcie tych dwóch dni w przyszłym tygodniu po świętach i będziemy sobie wspólnie razem wysyłać te intencje w świat. A ja Wam, kochani, mimo że jeszcze 2 dni do Wigilii, ale nie będę się już z Wami tutaj na klubie widziała, chcę życzyć w te święta czegoś, co jest mi bardzo bliskie. A mianowicie chcę Wam życzyć tego, żebyście w te święta zaopiekowali się najlepiej jak to możliwe sobą. Żebyście znaleźli czas dla siebie, żebyście stawiali granice tam, gdzie są potrzebne, postawione granice, żebyście te święta poświęcili na to, żeby zrobić nie to, co powinno się zrobić, tylko to, czego potrzebujecie zrobić w danym momencie dla siebie. Jeżeli to będzie wyspanie się, odpoczęcie, jeśli to będzie, nie wiem, poleżenie z dziećmi w łóżku i poglądanie filmów, zróbcie to. Bardzo, bardzo Wam tego życzę w te święta i mam nadzieję, że będą one takim czasem wydechu, takim czasem spokojnego, refleksyjnego czasu nad tym, czego chcecie, czego potrzebujecie w przyszłym roku i tego, kochani, Wam bardzo, bardzo, bardzo życzę. Jestem przekonana o tym, że to będą piękne święta i że zbliża się na dniach najpiękniejszy rok w życiu nas wszystkich i tego i sobie i Wam, kochani, bardzo życzę i pewnie do zobaczenia już w nowym roku, a jutro wraca tutaj do Was w klubie Fryderyk. Do zobaczenia, ściskam Was bardzo serdecznie i widzimy się w roku 2023.